Polski Blues Harlem, muzyka w klimacie, bo w studiu Radia Lublin jest z nami Piotr Balmac, motocyklista, który od przejażdżek wkoło komina woli pojeździć po Nowej Zelandii, Stanach Zjednoczonych czy wzdłuż Lazurowego Wybrzeża. Ale wszystko zaczęło się od polskich dobrych Bieszczad. Właśnie rozmawialiśmy w przerwie i pan Piotr powiedział, że to magiczne miejsce.
Tak, dokładnie. No muszę powiedzieć, że pierwsza podróż w Bieszczady, a chyba nawet i druga, którą odbyłem, to była jeszcze w czasach, kiedy podróżowałem wspomnianą Yamahą Dragster, czyli motocyklem typu chopper. Było to zresztą w ramach szeroko pojętej turystyki, czy też rajdów motocyklowych organizowanych przez Klub Orzeł Banku PKO BP, który zapraszał na takie wyjazdy nie tylko swoich pracowników, czyli pracowników banku, ale również swoich klientów. Wyjazdy bardzo dobrze zorganizowane, dające też możliwość zobaczenia wielu atrakcji podczas tych wyjazdów. No i właśnie na jednym z tych wyjazdów, który został zorganizowany przez Klub Orzeł, a odbywał się w Bieszczadach, no pierwszy raz poczułem magię tego rejonu, przepięknego rejonu naszego kraju. Wszyscy, którzy jeżdżą motocyklami, czy to w charakterze kierowcy, czy też pasażera, ale głównie ci za kierownicą, zdają sobie sprawę i na pewno przyznają mi rację, że chyba nie ma nic bardziej ekscytującego dla motocyklisty, jak zakręty, czyli tak zwane winkle, gdzie im bardziej te zakręty czy te winkle są ciasne i niebezpieczne, tym większa adrenalina, tym większa frajda.
No właśnie, bo tu chodzi o tę adrenalinę cały czas.
Dokładnie tak. No, nasze polskie Bieszczady faktycznie obfitują też w dużo zakrętów typu, jak my to nazywamy w żargonie motocyklowym, agrawek, czyli zakrętów pod kątem 180 stopni, tak, gdzie praktycznie wchodząc w zakręt nie widzi się w ogóle, co będzie za tym zakrętem po drugiej stronie. Stanowi to pewien stopień ryzyka i niebezpieczeństwa. Dlatego też, tak jak wspomniałem wcześniej, warto zawsze przed podjęciem takich dalszych podróży, szczególnie w rejony, gdzie występuje dużo zakrętów, no trochę się podszkolić, jak gdyby z panowania nad tym rumakiem.
I to była jeszcze Yamaha wtedy?
To była jeszcze Yamaha, to był jeszcze właśnie Dragster. Bodajże dwukrotnie byłem tym chopperem w Bieszczadach, bo dałem radę.
No właśnie, no bo tam zakręty to jedno, ale chyba jeszcze właśnie jakość dróg to druga sprawa.
Tak, tu pani redaktor ma rację. No jakość dróg w Bieszczadach, może nie do końca jakość dróg jest tak fatalna czy zła w Bieszczadach. Te drogi z każdym rokiem nam się poprawiają. Ja byłem w Bieszczadach również w ubiegłym roku, mimo trwającej pandemii, no gdyż po Polsce można się było poruszać. I widzę zdecydowaną poprawę. Wiele dróg jest przebudowywanych, jest wiele remontów, które może z jednej strony trochę utrudniają życie kierowcom, czy to motocykli, czy samochodów, ale z drugiej strony gwarantują nam, że za chwilę jakość tych dróg na tyle się poprawi, że to będzie naprawdę niesamowita frajda z podróżowania po Bieszczadach.
Ponoć takim obowiązkowym punktem na mapie motocyklisty w Bieszczadach jest bieszczadzka przystań motocyklowa w Czarnej. To fakt? Był tam pan kiedyś?
Tak, byłem tam.
To jest miejsce prowadzone chyba też przez motocyklistów.
Dokładnie tak. No niestety bieszczadzka przystań motocyklowa zmieniła swoją lokalizację.
Aha.
Parę lat temu było to w zupełnie innym miejscu, bardziej malowniczym moim zdaniem. Faktycznie tą przystań stworzył motocyklista, młody chłopak gdzieś z okolic bodajże Warszawy, tak wynikało z rozmowy, którą kiedyś z nim toczyliśmy. Kupił kawałek działki gdzieś w Bieszczadach, postawił dwa drewniane domki. Z czasem zaczął to rozwijać. I faktycznie, będąc wielokrotnie w Bieszczadach, prawie za każdym razem wstępowaliśmy do niego na kawę. No i zawsze można było spotkać kilka, jak nie kilkanaście motocykli wszelkich marek, które tam stały zaparkowane, no i ludzie spożywali, powiedzmy sobie, tam czy kawkę, czy jakieś napoje, niekoniecznie alkoholowe.
No właśnie, dla nas to całe środowisko, dla nas ludzi, którzy nie jeżdżą na motocyklach, to jest pewna jakaś egzotyka albo nawet taki teatr. To jest środowisko mocno zamknięte, hermetyczne. Jakby pan mógł zdradzić, jak to wygląda właśnie od wewnątrz trochę? Czy te spotkania właśnie są, wszyscy tam jesteście jak jedna wielka rodzina, tworzycie taką fajną społeczność, czy jak to wygląda?
Myślę, że tak, aczkolwiek zdarzają się jakieś mniej lub bardziej chlubne wyjątki. Na ten moment mogę powiedzieć tak, no... Zdarzają się rajdy motocyklowe motocyklistów konkretnych marek motocykli, czy to Hondy, czy Yamahy, czy Suzuki, czy Harley'a.
I wtedy zaczynają podziały.
I wtedy, tak, i wtedy dochodzi do pewnych podziałów, no bo spotykają się ludzie, którzy jeżdżą tylko i wyłącznie motocyklami danej marki, aczkolwiek parokrotnie, zupełnie przypadkiem jeżdżąc z kolegami, dołączaliśmy do takich imprez. I muszę powiedzieć, że nigdy nie było w przypadku motocykli turystycznych przynajmniej jakichś wielkich niesnasek czy powiedzmy pretensji, że akurat tutaj się pojawiliśmy na innych motocyklach niż grupa, tak, która sobie tutaj zorganizowała rajd. Bywają sytuacje takie, kiedy ludzie podróżujący motocyklami marki Harley nie do końca akceptują innych motocyklistów, nie dopuszczają ich do siebie. Nie wiem, z czego to wynika i nie bardzo chcę wiedzieć, nie bardzo wnikałem nigdy w te sprawy. Jeżeli komuś nie pasuje moja obecność, to po prostu jadę w swoją stronę z innymi ludźmi czy z kolegami.
Ale jest jakiś taki wspólny mianownik łączący właśnie tych ludzi? No na pewno miłość do motocykli, ale coś takiego z charakteru, z zachowania, no bo na pewno jakieś właśnie taka miłość do tej adrenaliny, potrzeba adrenaliny.
No tak, chociaż z drugiej strony ja myślę, że to też w dużej mierze jest związane z tym, jakiego typu przygodę z motocyklem człowiek sobie zaplanował.
No właśnie.
Gdyż to nie jest do końca tak, że człowiek jeździ na motocyklu i koniec.
I koniec, tak.
To jest... musimy się zdecydować, kupując pierwszy, drugi, trzeci czy dziesiąty motocykl po jakimś tam już okresie bytowania z tym sprzętem. Musimy się zdecydować, jakiego typu przygodę z motocyklem chcemy uprawiać. Czy będzie to jazda typowo szosowo-turystyczna. Wtedy do tego rodzaju jak gdyby turystyki musimy sobie kupić stosowny motocykl, dopasowany w cudzysłowie do tego typu jazdy. Jeżeli się zdecydujemy na kompletnie już dziki, w cudzysłowie, dziką formę zwiedzania i podróżowania motocyklem, czyli offroad, no to musimy zaopatrzyć się w zupełnie inny rodzaj motocykla, wyposażony w zupełnie inny rodzaj opon i tak dalej, i tak dalej. No wiadomo, każdego kręci coś innego. Jednym podoba się turystyka motocyklem szosowa, gdzie można, powiedzmy, po szosie w miarę wygodnie, bezpiecznie dojechać, coś zwiedzić, coś zobaczyć.
Właśnie taki Kazimierz na Łęczów.
Kazimierz na Łęczów, czy coś w okolicach Bieszczad. Tak. Inni wolą przedzierać się przez jakieś dukty leśne i jak to ja mówię, im więcej błota,
tym lepiej.
Wykrotów, dziur i adrenaliny, tym lepiej. No, każdy musi znaleźć coś dla siebie.
No właśnie, a co w tej długodystansowej drodze na dwóch kółkach najbardziej daje w kość? Pogoda, kierowcy osobówek czy tiry na drogach na przykład?
Jak to... Trudno powiedzieć. No myślę, że pogoda jest jednym z takich czynników mocno deprymujących kierowcę motocykli, szczególnie jeżeli ta pogoda się pogarsza. Wiadomo, że jazda motocyklem w deszczu nie sprawia przyjemności, nawet mimo posiadania już dedykowanej do tego odzieży motocyklowej, nierzadko też przeciwdeszczowej. Myślę, że na chwilę obecną każdy szanujący się motocyklista, który jedzie w dalszą trasę, zabiera ze sobą taką odzież przeciwdeszczową. Natomiast trzeba powiedzieć, że jazda motocyklem to ma być frajda i przyjemność. Tak. Dla mnie osobiście nie zawsze jest to frajda i przyjemność, jeżeli ja muszę walczyć ze śliską nawierzchnią, muszę co chwilę przecierać wizjer kasku, bo nic w nim nie widzę i tak dalej, i tak dalej. Aczkolwiek bywają sytuacje takie, kiedy no, jesteśmy w trasie, musimy z pewnych względów o określonej godzinie dotrzeć do celu, chociażby, nie wiem, czeka na nas prom, którym popłyniemy dalej i tak dalej. No i wtedy nie ma przeprosin. Nie możemy zatrzymać się, powiedzmy, na przystanku autobusowym pod daszkiem i w nieskończoność czekać, aż deszcz Dokładnie. Przestanie padać, tylko musimy dotrzeć
Zagryźć
do celu.
Zagryźć zęby, tak.
Dokładnie tak. Dalej. I wtedy ta przyjemność no, staje się trochę mniejsza.
Mhm, a kolejna sprawa to spakowanie bagażu. Co musi chyba stanowić nie lada wyzwanie? Z tego, co słyszałam, to taki must have motocyklisty, to trytytki i taśma naprawcza. Czy to się coś zmieniło, czy gdzieś źle doczytałam?
Nie, no myślę, że jest w tym sporo prawdy, aczkolwiek to bym powiedział może w ten sposób, że wszystko zależy od tego, jaką marką motocykla podróżujemy.
Znowu, tak.
Nie wszystkie motocykle
wymagają
takiego sprzętu. Na pewno każdy motocyklista, szczególnie ten, który lubi samotną jazdę, nie w gronie kolegów, no musi być przygotowany na jakieś tam niespodzianki, które mogą wystąpić po drodze, a więc zestaw kluczy,
no bo jest wtedy zdany sam na siebie, prawda?
Już wtedy jesteśmy zdani sami na siebie.
A pan woli podróżować sam, czy w grupie?
Zdarzało mi się podróżować samemu, tak jak wcześniej rozmawialiśmy o Bieszczadach, ja uwielbiam to magiczne miejsce i bywa tak, że kiedy nie uda mi się namówić kolegów do wspólnego wyjazdu 2-3-dniowego, to po prostu wsiadam na motocykl i jadę w te Bieszczady po prostu, żeby przewietrzyć głowę. No, zrobienie małej czy dużej pętli bieszczadzkiej jest naprawdę na tyle fajnym przeżyciem, że człowiek wraca do domu czy do pracy całkowicie zresetowany. Ale tak jak wspomniałem wcześniej, wybierając się w taką podróż, no przynajmniej te 2-3 śrubokręty plus zestaw podstawowych kluczy trzeba posiadać ze sobą.
Mm-hmm. A trzeba liczyć się z wywrotkami jeszcze po drodze? To znaczy, czy takie długodystansowe wyprawy no, niosą takie zagrożenie, że będzie jakiś wypadek, a wręcz jest to pewne, że coś się wydarzy?
To jest dobre pytanie, na które odpowiem trochę żartobliwie. No mój trener jazdy na motocyklu z motosekcji powtarza zawsze również młodym adeptom, powiedzmy przyszłym motocyklistom, że nie należy sobie stawiać pytania,
czy kiedy
upadniemy na motocyklu, tylko kiedy to nastąpi.
A ja miałam takie pytanie właśnie powiedzieć. Tak, czyli to jest już wpisane w tę wyprawę, że coś musi się wydarzyć.
Dokładnie
takiego,
tak, jest to wpisane.
W ryzyko, tak.
No muszę przyznać, że ja mimo dosyć długiego, bo już prawie 18-letniego okresu jeżdżenia motocykli miałem tylko dwie takie przygody. Jedna to tak zwana parkingówka, czyli jak gdyby przewrócenie się motocykla na parkingu. To może się zdarzyć zawsze i wszędzie, niezależnie od tego, jakie panują warunki dookoła. Może być spowodowane różnymi czynnikami typu gapiostwo, zamyślenie się, wjechanie w jakąś małą dziurkę, brak kostki na przykład w parkingu itd., itd. No a drugie zdarzenie, które miałem, no to już niestety dość poważny wypadek motocyklowy, który zaliczyłem podczas jednej z dalszych, jeżeli nie najdalszej podróży, jaką odbyłem motocyklem. No i skończył się ten wypadek na szczęście dla mnie bardzo łagodnie, aczkolwiek po 3 miesiącach okazało się, że do naprawy jest kolano.
I do tej wyprawy niedługo wrócimy. Gościem Radia Lublin jest Piotr Balmas. Za chwilę ruszamy w podróż na dwóch kółkach wzdłuż Lazurowego Wybrzeża. Może zaczepimy jeszcze o Nową Zelandię? Proszę zostać z nami.